Urachonia w odcinku 22. Najważniejsza informacja to to, że w Iranie zasądzono karę chłosty dla dziewczyny, piosenkarki, za to, że założyła sukienkę na swój koncert, a nie to całe. Cała reszta informacji Urachonia też ważna i ciekawa, ale to mnie wzburzyło najmocniej. No i pomyliłem się na sam koniec, bo powiedziałem, że impreza Ciemnogród będzie 23 sierpnia. 23 sierpnia to już jest niedziela i będzie wtedy zamknięcie Ciemnogrodu Huczne i będzie msza i będą biegi i różne wyścigi po lesie. Natomiast koncert główny jest 22 sierpnia w sobotę. Zapraszam Państwa serdecznie. Stawiam scenę, stawiam zespoły, stawiam zabawę do białego rana w remizie, wszystko stawiam. Jeszcze radio Ciemnogrodu będzie nadawało w lesie i w okolicach. Kto był w 96 roku, ten przeżyje wspomnienia w 2026.
Czy jest? Jest! O! Właśnie, jest klaps. Właśnie.
Tak? Rachoń 22.
No właśnie. Odcinek niepoprawny, kolejny dzień dobry. Witam serdecznie, szczęść Boże, Panie Wojciechu.
Szczęść Boże.
No i tak nie wiem, bo jak mamy ten nowy Air Force One, no to już wiadomo, że... Ale może najpierw od tego, co się tutaj dzieje, po tej stronie Atlantyku, bo tutaj wielkie zaskoczenie, że sobie sama platforma w nogi strzeliła całą historią, która się rozwija ciągle ze szpitalami, z prywatnymi SOR-ami, z gwiazdami Platformy Obywatelskiej, samorządami i tam już wszystko i Trzaskowski, i Kierwiński, i Donald Tusk. I Donald Tusk mówi, łapcie tego, co o tym wszystkim powiedział, tego lekarza, bo wsadzimy do więzienia wszystkich, którzy będą takie pomówienia rzucać względem ludzi Platformy Obywatelskiej w sprawie służby zdrowia. Słyszał pan coś za oceanem o tej historii?
Proszę pana, za oceanem nie słyszałem, no jak mi ktoś z Polski przyśle, ale to też czytałem, powiem panu, bez większego zainteresowania, gdyż jak każdy człowiek, który może sobie na to pozwolić, wykupiłem pakiet gdzie indziej, gdyż Państwowa Służba Zdrowia nie działa i nie może działać z definicji. Otóż ona nie działa w żadnym kraju, o którym słyszałem. Może są takie jakieś, o których nie słyszałem. Ale w żadnym, w którym jest Państwowa Służba Zdrowia nie działa, bo...
Włochy.
No co Włochy? Tam pięknie działa? Nie ma kolejek?
Wspaniała Służba Zdrowia. Znaczy, nie wiem, czy pięknie. No, działa wspaniale. Słyszałem od wielu osób, które miały do czynienia z włoską służbą zdrowia, że działa wspaniale, ale żeby było jasne, to też nie jest tak, że tam wszystko jest tylko i wyłącznie płatne z kasy państwa, bo tam również za niektóre usługi trzeba płacić i to wcale nie mało.
No proszę pana, wytłumaczę panu, dlaczego to nie może działać. Otóż kasy jest zawsze za mało, bo jak coś jest państwowe, to jest rozbuchana biurokracja i nikt nie ma w Państwowej Służbie Zdrowia interesu, żeby gdziekolwiek oszczędzać. Wszyscy natomiast mają interes, żeby żądać więcej pieniędzy. Więc minister, który tym zarządza, przychodzi na posiedzenia rządu i mówi, że ma za mało forsy, bo im więcej będzie miał forsy, tym jemu będzie łatwiej tam różne rzeczy robić i marnotrawić. Tylko prywaciarz nie chce marnotrawić, więc się zastanawia, czy to jest aby potrzebne to urządzenie albo to rozwiązanie, czy nie można by tego taniej zrobić. Natomiast jak jest państwowe, to nie ma takiego parcia na oszczędność gdziekolwiek. Są tylko cięcia. I teraz, jeżeli coś jest państwowe, to państwu zależy, żeby pan jak najmniej z tego korzystał, bo im ciągle brakuje forsy. No to robią wszystko, żeby pan jak najrzadziej korzystał, czyli co robią? Reglamentacja, to pamiętamy z komuny. Brakowało kiełbasy, reglamentacja. A kiedy jest reglamentacja usług, to pojawia się boczna kolejka, komitet kolejkowy, jakiś salonik, bo jak jest reglamentacja i ja mam stać w kolejce bardzo długo, to chcę tę kolejkę wyminąć, bo jestem bardzo chory. I to jest absolutnie usprawiedliwiam polityków, którzy skorzystali z okazji. Oni skorzystali nieetycznie, niezgodnie z prawem, albo naciągali przepisy, ale jak ktoś jest chory, to ja każdego takiego człowieka usprawiedliwiam, że chce ominąć kolejkę, bo ja też chcę.
Co nie unieważnia nieetyczności i
nie unieważnia.
Bardzo często bezprawnego...
Tak.
Nie unieważnia, to wszystko w porządku. Ale zaraz, bo ja tutaj miałem taką dyskusję z moim kolegą i tutaj dyrektorem Jarosławem Olechowskim w moim programie na antenie Republiki i on zwrócił uwagę na pewien bardzo interesujący aspekt całej tej historii. W czasie dyskusji i w ogóle tam w dokumentach, które tu były wymieniane, ujawniane przy tej okazji, zresztą nasza telewizja część z tych informacji ujawniła, pojawiły się kwestie dotyczące wyników finansowych konkretnych części szpitala. I teraz... Ktoś by pomyślał, że no, jakiś element zdrowej sytuacji. Ktoś się zastanawia nad tym, czy koszty przeważają nad przychodami, czy nie.
Przychodami.
Czy to się wszystko spina w przychodach. Czy to się wszystko spina finansowo, czy się nie spina. Ale potem jak się człowiek nad tym zaczyna zastanawiać, to Państwowa Służba Zdrowia, która w zasadzie 100% swoich tych istotnych przychodów ma z budżetu państwa, tylko z innej przegródki, zaczyna rozważać, czy działanie tej konkretnej jednostki Skarbu Państwa w ramach mniejszego budżetu jest, i oni używają sformułowania, dochodowe, czy nie jest dochodowe. W takim sensie, czy klient, którym jest też państwo, płaci odpowiednio dużo, czy nie. To jest jakiś absurd, bo jeżeli ktoś w ogóle chce mówić o tym, że służba zdrowia ma przynosić pieniądze albo nie przynosić pieniędzy, zostawiając na boku dyskusję, czy to w ogóle powinno tak być, bo służba zdrowia i szpital ma leczyć, a nie zarabiać pieniądze, no to twierdzenie, że coś jest dochodowe albo nie jest, w zależności od tego, czy Narodowy Fundusz Zdrowia wyśle odpowiednio dużo pieniędzy albo nieodpowiednio dużo pieniędzy, to jest jakieś szaleństwo. A oni na tej podstawie, zdaje się, rozliczają się w Polsce z dziesiątkami tysięcy lekarzy. I tak zwanych menedżerów, którzy zarządzają wewnątrz jakby tego, co i tak jest zasobem pieniędzy pochodzących z naszych podatków, a nie z rynku.
Dlatego państwo nie powinno prowadzić żadnych przedsiębiorstw. Państwo jest od zarządzania państwem, żeby przedsiębiorstwa mogły sprawnie działać. W momencie, kiedy pan pozwala państwu prowadzić spółki Skarbu Państwa bądź szpitale, no to zaczynają się te kłopoty, o których pan mówi, i one są bez wyjścia, bo każde przedsięwzięcie ma być dochodowe, a szpital może być dochodowy. Tutaj mamy sztuczny twór polegający na tym, że ten szpital, ponieważ jest ze składek społecznych, to ma nie być dochodowy, tylko wszystkie pieniądze wydajemy, a niczego nie zarabiamy. No to potem nie mamy na remont.
Nie mamy z czego zarabiać. No jeżeli klientem tego szpitala nie są ludzie, klienci, tak jak nie wiem, klientami supermarketu są ludzie, którzy przychodzą robić tam zakupy. To jeśli klientami szpitala nie są zwykli ludzie, a klientem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, no to na Boga mówienie tutaj o tym, że on wykazuje zysk albo nie wykazuje zysku, jest jakiś absurd. Ten szpital z definicji jest finansowany przez pieniądze państwowe. A więc tam w ogóle kategorii zysku, zarobku nie ma. Tam może być tylko nieefektywne wydawanie pieniędzy podatników, że się źle zabudżetowało i że trzeba do NFZ-u zapukać i powiedzieć: dajcie jeszcze więcej, bo wydaliśmy za dużo. A oni na tej podstawie budują coś, co twierdzą, że jest zyskiem. To jest szaleństwo.
Ale państwo zawsze wydaje pieniądze nieefektywnie. Bo to nie są ich pieniądze i oni nie są rozliczani z efektywnego wydawania. Na cokolwiek. Na szkołę jak wydają, na autostradę. Przecież to dyskusja sprzed 20 lat, jak budowali autostrady, że zbudowali najgorsze, bo wynajęli Chińczyków, i najdroższe. Kilometr autostrady w Niemczech...
I jeszcze im nie zapłacili.
No, proszę pana, więc to mnie w ogóle jakoś nie dziwi specjalnie, ani nie podnieca, że pan mi teraz wyciągnie, że nieefektywne wydawanie pieniędzy w szpitalu. A gdzie jest efektywnie? Niech mi pan pokaże jedną agendę rządową, gdzie oni naszą forsę, którą nam przemocą zabrali, wydają efektywnie. Jestem panu w stanie wykazać wszędzie, że wszędzie wydają nieefektywnie, bo jak nie ma prywaciarza, który chce zarobić, to wydawanie pieniędzy odbywa się poza tym układem, że ma być efektywnie. To jest nie jego forsa, jego nie boli, jak źle wyda. On nie ma na tym zarabiać.
Mnie to się wydaje, że do pewnego poziomu taką dyskusję można prowadzić. No ale jeżeli spojrzymy chociażby na, nie wiem, najbogatszych Polaków, to najbogatsi Polacy oficjalnie mają majątki na poziomie tam, nie wiem, może 20, może 40, to już tam z zaskórniakami w rajach podatkowych 40 miliardów złotych, czy 10 miliardów dolarów, no to są jakieś, przepraszam, drobne. To jakby spojrzeć na to, ile kosztuje na przykład, ile kosztuje samo płacenie odsetek od długu, same odsetki od długu publicznego, to są wielokrotnie większe kwoty. Jak mówimy o samych programach społecznych, to są wielokrotnie większe kwoty, a takich miliarderów w Polsce mamy, nie wiem, z 10. Jest poziom pieniędzy, który jest w ogóle niedostępny w świecie dla prywatnego biznesu. Jeżeli jedynym prywatnym przedsiębiorcą, którego wartość jest tam w amerykańskiej walucie i po amerykańsku warta trylion, i to jest Elon Musk, a to jest majątek porównywalny do w zasadzie wielu państw, które funkcjonują na świecie, no to gdzie ci prywatni przedsiębiorcy, gdzie te prywatne korporacje, a gdzie państwa, które posiadają pieniądze podatników i samych państw? No to jest nie ten poziom. Pewne rzeczy po prostu dla prywatnego biznesu są niedostępne. Na przykład służba zdrowia, ale jest za droga, albo wojsko,
nieprawda,
albo
nieprawda,
policja.
Nieprawda, bo są kraje, gdzie służba zdrowia jest prywatna i to robimy w następujący sposób. Pan się ubezpiecza i ja się ubezpieczam. W ubezpieczalni, tak jak samochód ubezpieczam. I idę sobie do dowolnie wybranego szpitala, gdzie przyjmują moje ubezpieczenie. Szpital jest osobnym bytem. Idę do ortopedycznego, albo idę do tamtego, albo teraz jestem na wakacjach, to jeszcze inny jest mi bliski. Więc nie trzeba mieć kolosalnych pieniędzy, żeby prowadzić jeden szpital. Albo jedno sanatorium. Trzeba sobie tylko podpisać umowę z różnymi ubezpieczalniami i albo brać od ludzi pieniądze żywą gotówką z kieszeni wyciągnięte, bo ktoś nie jest ubezpieczony, no albo on mi daje swoje ubezpieczenie, ja z tą ubezpieczalnią potem załatwiam. No tak jak w przypadku samochodu. Przyjechał pan rozwalonym autem, różnica, i ten mechanik się dogaduje z ubezpieczalnią. No to
przynajmniej
i prowadzi jeden
warsztat. Przynajmniej teoretycznie system ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń medycznych czy ubezpieczeń nawet emerytalnych, przynajmniej teoretycznie działa na podobnej zasadzie również, jeśli właścicielem jest państwo. Ale to jest osobna dyskusja, bo przecież nie mieliśmy rozmawiać tylko i wyłącznie o tym.
No nie, w ogóle mnie to nie obchodzi, powiem panu szczerze.
Do białego domu.
Nie jestem w stanie z tym nic zrobić i dlatego mnie nie obchodzi. No. Będą się pchać bez kolejki, bez znaczenia jest to, kto jest teraz przy władzy.
I się pchają.
Każdy wójt, proszę pana, w gminie, jak będzie miał chorą mamę, to będzie szukał dojścia bez kolejki do szpitala w najbliższej miejscowości i ja mu wybaczam od razu z góry. Chociaż politycy powinni być karani wielokrotnie silniej niż zwykły obywatel, bo a, politykiem nie musisz być. To nie jest jakiś przymus, żeby kandydować na wójta, na wojewodę, na Donalda Tuska. To nie jest żaden przymus. Natomiast kara, ponieważ zarządzasz całym majątkiem naszym, na jakimś obszarze. Kara powinna być taka jak w przedwojennych kodeksach. Za wzięcie łapówki była kara śmierci dla urzędnika państwowego, konfiskata całego majątku, nie tylko tego, co ukradł. Jak urzędnik ukradnie 20 groszy, powinna być konfiskata z całego majątku. Pan potem powie, że nikt nie będzie chciał być politykiem. Jakoś przed wojną dalej chcieli, pomimo że istniała kara śmierci za korupcję. Proszę państwa o subskrypcję. Dzięki nim ten kanał żyje.
Panie Wojciechu, no to może w takim razie zobaczmy, co tam po tamtej stronie Atlantyku, jak z tych rzeczy, które się dzieją, bo pan wysłał propozycję, mamy listę, ale pan wysłał też coś, jeśli chodzi o propozycję. To może zacznijmy od tego, co pan zaproponował.
Wysłałem, tak, bo kiedy oglądamy wojnę w Iranie, to ona nam się może z różnych powodów nie podobać i nastąpiła w Polsce ze względu na to takie podział na dwa plemiona. Jedni popierają Trumpa, no to ta wojna im się trochę bardziej podoba. Ja popieram Trumpa, mi się wojna coraz mniej podoba, ale to jest sytuacja szczególnej choroby umysłowej. Natomiast ci inni, którym się wojna nie podoba tak po prostu, mają łatwiejsze życie, to oni jednocześnie zaczynają lubić Iran. Ja myślę, że jest kluczowe pokazanie, czym jest Iran. To oczywiście trochę usprawiedliwia Trumpa, ale usprawiedliwia też wszystkich poprzednich prezydentów, którzy Iranowi różne szkody robili. To nawet usprawiedliwia, to już się Polakom nie będzie podobało, niektóre działania Izraela i niektóre działania sąsiadów Iranu. Wojna Irak-Iran. też jest jakoś usprawiedliwiona tym, kim jest i jak się zachowuje Iran. To jest obrzydliwy kraj, w którym stosowane są kary ze średniowiecza, z których świat się już z nich wycofał. Chcieliby państwo, żeby była kara chłosty? No ja może jestem kuszony tym, że urzędnik typu Donald Tusk...
Pan to był urzędnik Tak, to jest no kusząca tak. propozycja.
Tak, tak natomiast tak. kiedy państwo chłoszcze obywateli, no w Iranie jest piosenkarka. I ona na koncert się ubrała tak jak wszystkie inne piosenkarki na świecie się ubrały. Sukienkę założyła. I została zasądzona jej kara 27 uderzeń. Wychłostać ją trzeba 27
chłosta,
razy.
Tak.
Tak, ale tam są jeszcze poziomy chłosty w tych średniowiecznych karach. Iran to nie jest cudowna Persja z czasów szacha Muhammada Reza Pahlaviego. To nie jest Persja z książek, z bajek Tysiąca Jednej Nocy, gdzie dawno temu też stosowano karę chłosty, ale ten kraj się cywilizował. To normalnie w latach 50., 60. tam normalne samochody jeździły, ludzie do uczelni chodziły. Ten kraj został przejęty przez rewolucję islamską. To jest sytuacja taka, jak w Polsce przejęto Rzeczpospolitę Polską, komuniści przejęli po II wojnie światowej. To jest zupełnie inna...
No właśnie, ale są, ja przerwę na pół sekundy, bo i poproszę naszą reżyserkę, żebyśmy my w tym czasie pokazali, bo są w sieci na YouTubie filmy pokazujące, jak wyglądał Iran na chwilę przed tą rewolucją. To jest państwo, które wygląda tak jak, czy wyglądało na tych zdjęciach, tak, bo ono dzisiaj w tym sensie nie istnieje. Państwo, które jest państwem bardzo podobnym od strony tego społecznego, to jest normalne państwo, tyle tylko że wówczas mieszkali tam ludzie innego wyznania, innej religii. To się zmieniło i dziś już tego państwa nie ma i proszę kontynuować. Bo w tym czasie chciałem, żeby pokazać po prostu to nagranie.
Tak, przychodzi rewolucja islamska, tak jak rewolucja komunistyczna i oni ustanawiają zupełnie inne prawa. No przecież wyrywanie paznokci w czasach stalinowskich w Polsce odbywało się, natomiast nie odbywało się w II Rzeczypospolitej. I bieda, jaka nastąpiła po II wojnie światowej w Polsce. Przed wojną był rozwój, mieliśmy limuzyny zagraniczne, produkowaliśmy coś na eksport. Przychodzi po wojnie rewolucja, do Polski cały czas mówię, i rujnuje kraj. W Iranie stało się dokładnie to samo. I teraz piosenkarka, która założyła sukienkę, dostaje karę chłosty 27 razów. I tam są jeszcze stopnie. Czy chłostać w taki sposób, żeby został ślad na skórze? Czy chłostać tak, żeby skóra pękła? Czy chłostać do kości? Jak mocno chłostać? To taki jest Iran. Dziewczyna, która z mikrofonem w sukience wystąpiła i śpiewała piosenki, dostała karę chłosty w Iranie. Takie są tam przepisy. Z takim reżimem walczy teraz Ameryka. Czy skutecznie, czy nie, osobna rozmowa. Natomiast to jest reżim, który należy zczyścić z planety Ziemia. I ja biłem brawo, kiedy oni 40 najgorszych bandytów po kolei rozwalili na początku tej wojny, przywódców Iranu, a potem się zorientowali, teraz nie mamy z kim gadać, bo żeśmy wszystkich porozwalali kolejnych.
Zgłosił się ktoś, ale nie wiemy, czy on tam rządzi, bo my go nie znamy, bo myśmy wszystkich tych, co byli następni w liście do władzy, załatwili. Kiedy rozpoczynała się ta rewolucja, czy kontrrewolucja, na ulicach zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, przypomnijmy, całkiem niedawno, to w naszym studio, zresztą w tym studio, w którym teraz ja jestem, była dziewczyna, która mieszka, macha do mnie właśnie tutaj Miłosz Kłeczek, który miał swój program przed chwilą, ja macham trochę do niego, a w tym studio była dziewczyna z Iranu, która uciekła z Iranu i mieszka w Warszawie i opowiadała dokładnie o tym, o czym pan mówi. Opowiadała o swoich doświadczeniach, kiedy mając chyba lat 9, została przez policję moralną zgarnięta z ulicy i zamknięta razem z innymi dziewczynkami tam na jakiś czas, ponieważ miała zły kolor, nie wiem, czy tam hijab, jak to się dokładnie nazywa, ale zły kolor. Nie to, że go nie miała na sobie, tylko miała zły kolor i przez to została zamknięta. I 3 dni później chyba przysłał do nas list ambasador, znaczy nie wiem, czy ambasador, bo się nie podpisał. Ambasada do nas przysłała list, w którym zaprotestowała, że tak nie wolno mówić. Takich rzeczy nie można mówić, bo to jest nieprawda, bo nic takiego się nie dzieje. No totalitaryzmy właśnie to do siebie mają i z takimi to totalitaryzmami w tej chwili na Bliskim Wschodzie trwa wojna. Ale wokół tej wojny też się dzieją ciekawe rzeczy w Stanach. No i znowu Stany i Donald Trump, przedsiębiorca na czele tego państwa, a mówi do koncernów naftowych, no nie możecie trzymać tak wysokich cen ropy, znaczy benzyny na stacjach, skoro ceny ropy naftowej spadają. No i co by pan z tym zrobił? To są przecież prywatne giełdowe koncerny i one same decydują, jaki ma być poziom cen na wolnym rynku.
No dobra, ale od tego jest władza, żeby zarządzać dla dobra obywateli. I teraz jeżeli mamy...
Trochę wracamy do pierwszego tematu, nie?
Jakieś koncerny, które korzystają z okazji, cena baryłki ropy spadła tam do 70 paru dolarów, a było 100, no to na stacji benzynowej chcemy natychmiast zobaczyć efekty. My, obywatele, którzy tankujemy na stacji benzynowej. W Polsce jest podobny proceder. Spadła benzyna ostatnio? Pan zauważył, że spadła? Nie wiem.
No właśnie.
Więc Trump jako prezydent nie ma specjalnie narzędzi, żeby wymusić na koncernach inne ceny. No ale ma narzędzia takie, że może im głośno powiedzieć w twarz za pomocą mikrofonów i wobec wszystkich obywateli amerykańskich, nie róbcie tak, bo ja teraz zacznę za chwilę szukać sposobu, w jaki wam zrobić jakąś krzywdę, bo to, co robicie, jest niegodziwe. No to jest rolą prezydenta tego rodzaju przekonywanie. On nie może nakazać innych cen, nie w Ameryce. Bo to są przedsiębiorstwa prywatne, nie tak jak Orlen w Polsce, że tam minister jest właścicielem. Tylko ci prywaciarze amerykańscy, państwo szukać, czy oni dokonali zmowy handlowej na przykład. Dlaczego na wszystkich stacjach benzynowych ceny nie spadają? Czy tam jest zmowa? Już za zmowę handlową można ukarać i są na to paragrafy. No to tu mi się Trump podoba, no dba o obywatela.
Bo to jest ciekawe. Ja dlatego o to pytam, bo to jest rzecz ciekawa. Ona pokazuje właśnie to, że jest różnica pomiędzy tym, jaka jest pozycja i czym jest państwo, a czym są nawet potężne, wielkie. No przecież koncerny paliwowe, to są te koncerny, to są ci przedsiębiorcy, którzy przed 100 laty zbudowali, czy tam 150 laty, zbudowali potęgę amerykańskiego kapitału. Tak, Rockefeller zbudował swoją potęgę na właśnie tym przemyśle. I teraz to są przecież firmy, które działają we własnym interesie. One ustalają cenę tą detaliczną ropy, znaczy benzyny, powiedzmy, na stacji, patrzą, spadła cena baryłki, ekstra, zwiększa się tłuszczyk, który sobie odstawimy na nasze konta, zarabiamy, dobrze dla nas. No i to jest inna logika niż logika państwa. Mówię o tym i tutaj Donald Trump, będący przedsiębiorcą, dzisiaj jest w pozycji przedsiębiorcy zarządzającego państwem. No i... To nie jest dokładnie taka sama logika. Trochę wracam do tego, o czym mówiliśmy na początku. Służba zdrowia, czy ochrona zdrowia, wojsko, policja, pewnie kilka jeszcze innych dziedzin. Ja na przykład uważam, że badania naukowe, jakaś część kultury. To są rzeczy, które się trochę wymykają tej logice tylko i wyłącznie wolnego rynku. I właśnie doświadcza tego wolnorynkowiec, art of the deal, Donald Trump.
Nie, tu się z panem nie zgodzę, ale to osobna dyskusja dłuższa. Otóż badania naukowe powinny być wyłącznie prywatne. Ja mam kolegę, który jest w NASA, pracował nawet z Polski. Wyjechał i tam struny kosmiczne badał, coś takiego. No i on mi tam mówił, że ale badania pierwotne to są tam drogie rzeczy, które nie mają zaraz za drzwiami opłacalności rynkowej, to powinno państwo finansować. Ja tam jestem wrogiem finansowania czegokolwiek przez państwo. Koniec, kropka.
Ale to jest osobna dyskusja na półtorej godziny. Ale ja pana spytam o to. Na przykład na terenie, na terenie Europy albo gdzieś tam znajdują się prehistoryczne wykopaliska. Ja się tam na tym szczegółowo nie znam. Znam kogoś, kto się zna. No i dotarcie do stanowisk, na których był tam jakiś, neandertalczyk albo jakiś tam w innych miejscach, pewnie jakiś tam australopitek, to kosztuje i to z całą pewnością nie przyniesie żadnych korzyści stricte finansowych, a rozwijać będzie wiedzę, badania, wiedzę naukową człowieka. To kto ma to finansować, jak nie państwo?
Prywaciarz, proszę pana, są świry, które już tyle zarobiły. Wszystkie kolekcje i muzea, które dzisiaj są państwowe w Europie, to były wcześniej kolekcje prywatne. prywaciarze zbierali. On miał tyle majątku, że już teraz zajmował się kolekcjonowaniem różnych rzeczy. Bogaci...
Przepraszam, tak mi się skojarzyło z tymi muzeami w Wielkiej Brytanii, co powstały dlatego, że z Egiptu sobie zabrali tam ich te tam...
No ale Egipt był wykopane. Ich, w związku z tym zabrali swoje. No,
dokładnie, i se postawili w Londynie. No ale dobra, pan mówi.
I proszę pana, i gdyby nie zabrali, to Egipcjanie by to wszystko zniszczyli. Jak my w dzisiejszej perspektywy mówimy, tam Egipt się domaga zwrotu naszych mumii. Dzisiaj być może chłopcy byście ich nie rozwalili. Ale gdybyśmy my, biały człowiek, nie zabrali tego z Egiptu 100 lat temu, to już by tego nie było. I nikt by u was w Egipcie w kapciach chodzicie, robiliście kupę do Nilu w tamtych czasach, nikt by nie zrobił badań tych mumii. W związku z tym to, że Brytyjczycy po prostu wywieźli ze swoich terenów, ze swoich kolonii różne
rzeczy. Dobra, ale robiło to Imperium Brytyjskie, czyli państwo. Nawet jeśli imperialna polityka, imperialna polityka realizowana była za pomocą kompanii, jak oni to wtedy nazywali, bo to były przedsiębiorstwa, ale działające w imieniu państwa i
no dobra, ale my z polecenia państwa. Nie o tym mieliśmy gadać. Nie o tym mieliśmy gadać, proszę pana. No właśnie, to jest temat na inną audycję. Reklama krótka. Sos Boso. Wyżarłem, bo pyszny. A jak za mało pieczę, to tu jest jeszcze drugi dla zuchwałych. Kukurydzę, pszenicę i soję z USA, a także leki Iran ma kupować w ramach tych rozmów pokojowych, niepokojowych, za odmrażane przez Stany Zjednoczone środki finansowe na mocy tego wstępnego porozumienia. I teraz uwaga, ja bym to chciał zakwestionować, bo spodziewam się, że pan się z tym nie zgodzi. Otóż te środki, które zamrożono, to były środki Iranu po tym, jak wybuchła rewolucja. Na podobnej zasadzie polskie złoto przedwojenne zostało w banku w Londynie, kiedy komuniści w Polsce przejęli władzę. I teraz Trump kradnie Irańczykom pieniądze, odmrażając te środki zdeponowane w bankach amerykańskich po upadku cesarza, szacha. Rewolucja islamska, czy kompletnie obce kulturowo zjawisko, przychodzi, przejmuje władzę, Ameryka zamroziła środki finansowe, mówiąc, to nie są wasze środki finansowe. Obaliliście to państwo, jesteście władzą okupacyjną, to nie są wasze pieniądze. Siedzą w banku amerykańskim, zobaczymy, co będzie. Może szach odzyska władzę, może Irańczycy zrobią kiedyś kontrrewolucję, zobaczymy. I teraz Trump poszedł na taki układ, że tym bandytom, tym, to tak jakby Londyn zaczął komunistom w czasach Edwarda Gierka dawać część tego złota.
A może
złota,
Wojciecha Jaruzelskiego?
Które... Albo jeszcze gorzej, jak Jaruzelskiego.
Jak wypłacał w formie kredytów pieniądze na to, żeby się tam, jak to powiedział Czarzasty, do tego dogadali.
No więc właśnie. No
te mechanizmy funkcjonowały na świecie.
Że środki poprzedniego państwa, które zostało zniszczone przez rewolucję islamską, że teraz Trump będzie brał pieniądze Iranu, tamtego Iranu, który obalono i który jeszcze nie powstał, i będzie sobie, amerykańskim rolnikom, płacił za kukurydzę, pszenicę, soję, leki, które ten Iran obrzydliwy, rewolucyjny, ma kupować dla swoich obywateli. Jest w tym odrobina sensu takiego, że ci ludzie tam głodują. I teraz Trump szuka ścieżki dojścia, żeby jakaś żywność tam trafiła. No ale to
Moim zdaniem Trump szuka ścieżki do tego, żeby obalić ten reżim. I teraz, co w logice imperium oznacza obalenie tego rodzaju ustroju? Bo pan mówi o tej kwestii. Ja przypominam ci z nas, którzy pamiętają, no pan pamięta, ja wtedy pacholęciem byłem, ale że właśnie elementem rozmów na temat gnijącego, upadającego PRL-u były właśnie środki finansowe, które wypłacał pod pewnymi warunkami albo nie wypłacał Klub Londyński, jak oni się tam nazywają w szczególności. W szczegółach tego nie wiem. To była bardzo podobna metoda. Ale Jednocześnie dzieje się jeszcze inny proces z kolei na Kubie. W tej chwili w amerykańskim środowisku komentatorów dyskutujących o służbach specjalnych trwa już realna dyskusja. Oni się wypowiadają na ten temat, to już jest debata, która się odbywa w Waszyngtonie. W jaki sposób przejąć zasoby komunistycznych kubańskich służb specjalnych wszystkich. Wewnętrznego wywiadu, wewnętrznego kontrwywiadu, wewnętrznej tam służby ochrony całego tego reżimu, a także wszystkich asetów czy atutów zagranicznych kubańskiego, przypomnijmy, komunistycznego wywiadu. A więc informacje na przykład na temat współpracowników kubańskiego wywiadu wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Przecież to jest znowu to samo, co my pamiętamy z lat, z początku lat 90., kiedy Amerykanie przewerbowali w ramach obalenia reżimu w Polsce dużą część służb specjalnych komunistycznych. I mam wrażenie, że to są podobne narzędzia, że tak jak oni próbują obalić na wiele różnych sposobów reżim w Iranie, tak na wiele różnych sposobów próbują obalić czy transformować ten system na Kubie i pewnie w paru jeszcze innych miejscach. Ciekaw jestem, czy w Korei Północnej próbują to samo zrobić.
No nie, no Kuba to już, Kuba to tylko czekamy kiedy, moim zdaniem. Nie są w stanie się obronić, mają, tam jest taka organizacja, którą zakładał brat Fidela Castro, Raul, wojskowa organizacja, bardzo podobna do tej organizacji, która w Iranie rządzi. Tam Strażnicy Rewolucji. To jest pewien rodzaj ubecji czy agentury, która ma władzę, to jest odrębne od armii. Armia tam ma bronić, atakować samoloty, statki i tak dalej. Natomiast Strażnicy Rewolucji Kubańskiej to jest organizacja wewnętrzna tłumienia wszelkich protestów, do biczowania dziewczyny za to, że wystąpiła, piosenkarki, że wystąpiła na scenie w sukience, nie takiej jak trzeba, odsłoniła ramiona. No i oni mają całą forsę irańską. Na Kubie jest analogiczna organizacja, też wojskowa, którą Raul Castro zakłada. Oni mają wszystkie hotele, spółki skarbu, nie państwa, tylko tej wewnętrznej organizacji wojskowej do pilnowania porządku.
Te same hotele, co ukradli w momencie, kiedy kubańska rewolucja przejęła interesy amerykańskie na tej samej Kubie, przepraszam.
Tak, albo zbudowali na plażach Varadero, na pustej plaży, pobudowali za francuskie pieniądze, mówiąc, chcecie tu przyjeżdżać na wakacje, chcecie zarabiać pieniądze, Francuzi, Hiszpanie, Kanadyjczycy, francuskojęzyczni, inwestowali na Kubie, omijając sankcje amerykańskie w ten sposób. No oni mówili, nie mamy pieniędzy. No to my przyjedziemy z pieniędzmi i postawimy hotel i będziemy zarabiać. I oni wtedy mówili, połowa forsy dla nas. I Francuzi podpisywali kwity i połowa forsy szła dokąd? Do banków w Hiszpanii, do dzisiaj tam są te forsy, do banków w Vancouverze, do banków francuskich. Tak robiono interesy z reżimem kubańskim. Ta forsa jest w różnych miejscach i teraz jest tylko kwestią czasu, kiedy reżim na Kubie upadnie, bo oni są absolutnie niewydolni gospodarczo. Już im nie starcza nawet do własnych generatorów, żeby produkować prąd, paliwa. No więc ten reżim upadnie, a Trump przykręca śrubkę dyskretnie w różnych miejscach. Na przykład pojedyncze firmy wpisuje na listę sankcji. Jakie firmy? Jakaś firma francuska, która trzyma forsę kubańskich tych bandytów u siebie w banku, bo mają spółkę na hotelach. To Trump tę firmę sprawdza, mówi, a wy jeszcze macie hotele tu w Ameryce dwa. No to kochani, wpisuję was na listę i nie możecie przyjechać do własnego hotelu ani transferować pieniędzy. Rozmawiamy dalej?
To jest bardzo ciekawe, bo to są mechanizmy i ten mechanizm, o którym mówił pan w wypadku Iranu i ten mechanizm, który widoczny jest w sprawie Kuby. Ja widziałem, przysłuchiwałem się takiej dyskusji jednego z bardzo znanych w ogóle sowietologów, który też ma gigantyczną wiedzę o amerykańskim systemie służb specjalnych i on właśnie o tym mówił, że warunkiem jakiejkolwiek realnej transformacji Kuby po przejęciu i o upadku tego reżimu, bo ewidentnie te rozmowy się już w tej chwili toczą, jest właśnie to, że państwo amerykańskie i amerykańskie służby te zasoby przejmą po to, żeby mieć wiedzę o swoim własnym bezpieczeństwie. I to się też dzieje w tej chwili na wachcie Donalda Trumpa. No to w zasadzie jesteśmy już po czasie. To która jeszcze z tych rzeczy, o których które się w zeszłym tygodniu pańskim zdaniem?
Przyszła mi pani informacja numer dwa na temat rozmów NATO. Był szef NATO w gabinecie owalnym. Były rozmowy też w Europie.
I się pojawił, i
Ameryka.
Tak.
Ameryka jest rozczarowana NATO i tak dalej. Powiedział, że tylko ze względu na pańską osobę się spotykam. Jakby kto inny był szefem NATO, pan jest porządny, z panem się dogaduje. Jakby kto inny był szefem NATO, to tej rozmowy w ogóle by nie było. To jest rzeczywiście prawda. Ten Rutte próbuje bronić NATO i wskazywał takie fakty, że no tam w sprawie wojny z Iranem żeśmy Ameryce nie pomogli, ale jednak odbyło się między 4 a 5 tysięcy startów amerykańskich samolotów z pasów startowych w Europie. No to nie jest pomoc wprost, ale nie przeszkadzaliśmy przynajmniej. I teraz podstawowy problem Ameryki z NATO jest następujący. Rutte też wspomniał o tym, że inwestujemy więcej w obronę na terenie Europy. Tak, bo Trump wymusił za pierwszej kadencji i teraz wymusza. Rzeczywiście w Europie jeszcze Putin trochę zachęcił NATO do większych inwestycji z powodu wojny na Ukrainie. No tak, ale zachęcił. No, obiektywnie Europa zaczęła się wreszcie zbroić trochę bardziej, remontować stary sprzęt, pasy startowe i tak dalej. Czyli dobrze, w dobrą stronę idziemy. Ale zasadnym jest pytanie Ameryki. Co mi z tego, że wy w Europie inwestujecie we własną obronę, skoro NATO to jest sojusz obronny, ale gdy przychodzi co do czego, to jest wyłącznie sojusz obronny Europy. Kiedy Ameryka ma jakiś problem, to ma być nasz problem. Czyli co mi z tego, że Europa się zbroi, kiedy to jest system wyłącznie pomyślany w taki sposób, że bronimy Europy. Ameryka wdała się w wojnę, nie waszą wojnę, ale jeżeli to jest system obronny i wzajemnej współpracy, no to nie podoba nam się, ale jedziemy pomagać w Iranie, bo ma działać w dwie strony, a nie tylko ciągle w jedną. I to jest słuszne pytanie.
Za każdym razem, kiedy takie pytanie, bo takie pytania w Ameryce się pojawiają i za każdym razem, kiedy te pytania, przynajmniej kiedy ja je słyszę, to ja mam w głowie to, co spowodowało, że dziś Stany Zjednoczone są tym najważniejszym, najsilniejszym państwem na świecie. Co spowodowało, że Mark Rutte, jakbyśmy go sobie przypomnieli, a ci, co pamiętają go jako premiera Holandii, jaki był jego stosunek do Ameryki, czy do Donalda Trumpa, czy do Władimira Putina, bo to był proputinowski polityk. Jak wyglądały wtedy, a jak wyglądają w tej chwili. Stany Zjednoczone są najsilniejszym państwem świata, ponieważ były w stanie swoją potęgę gospodarczą, ekonomiczną i militarną przekuć w dominację polityczną na świecie, a z tego zbudować gigantyczną przewagę ekonomiczną i polityczną nad wszystkimi innymi państwami. Do tego stopnia, że są w stanie dyktować dzisiaj warunki w dowolnej części świata. Jak będą chcieli dyktować warunki dotyczące jakiegoś ziarnka piasku na Pacyfiku, to są w stanie to zrobić. Jak będą chcieli wymusić decyzje dotyczące Grenlandii, to są w stanie to zrobić. A jak będą chcieli wymusić jakieś zachowanie w Japonii albo nawet Federacji Rosyjskiej, to są w stanie to zrobić. Ale są w stanie to zrobić tylko dlatego, że mają tę globalną pozycję, a tę globalną pozycję mają dlatego, że finansują i za pomocą tej właśnie pozycji są w stanie realizować globalne interesy. I NATO jest narzędziem tych interesów. I oni są, krótko mówiąc, w sytuacji, w której mogą wymusić zaangażowanie na przykład Wielkiej Brytanii w wojnę w Iranie, nawet jak się nie chce, a jak im nie wyjdzie, to się za chwilę okaże, że premier Wielkiej Brytanii już premierem Wielkiej Brytanii nie jest, albo że za chwilę premier Hiszpanii też nie będzie premierem Hiszpanii. Ich pozycja polityczna jest źródłem ich potęgi gospodarczej i dlatego właśnie im się opłaca, żeby NATO jednak funkcjonowało. Przynajmniej ja tutaj z europejskiego punktu widzenia.
No ale na razie nie funkcjonuje, to jest problem, że jak my czegoś potrzebujemy, to nie ma. A jak wy potrzebujecie obrony, to jest NATO sojusz obronny.
No i chcemy, jedno jest żeby pewne, był obronny. Przy okazji tej dyskusji Donald Trump powiedział, że jest taki człowiek w Polsce, który mu się podoba, jest nim prezydent Karol Nawrocki, że ten poprzedni mu się nie podobał, ale ja słyszałem kilka razy taką rozmowę, miał na myśli bez wątpienia Donalda Tuska, którego naprawdę nie lubi, bo mu powiedzieli o paru rzeczach, które Donald o nim mówił.
Donald Trump nie lubi nielojalności. Dlatego się dogaduje z różnymi dyktatorami, że oni nie wykazali nielojalności wobec niego. Nas może to dziwić, że pojechał do Turcji i chwali Recepa Erdogana, mówi, że to w porządku jest człowiek, dobrze rządzi. To jest dyktator. I cały świat o tym wie, że to jest dyktator. W Egipcie rządzi dyktator. Trump nie lubi nielojalnych. Możesz sobie być dyktatorem, ale masz być lojalny. Donald Tusk nie był lojalny, tylko jest fałszywy. No to wszyscy wiemy, że Rudy to fałszywy. No.
Rude, fałszywe. A z łysymi trzeba uważać, bo kiedyś mogli być rudzi. Panie Wojciechu, odcinek niepoprawny za nami. Jestem z Ciemnogrodu na koszulce. Wojciech Cejrowski ma
tak,
napisane.
Tak, proszę pana, bo imprezę robię u mnie na wsi. Tak, imprezę robię u mnie na wsi.
To pan powie, kiedy ta impreza u pana na wsi?
W sobotę 23 sierpnia. Oraz ona tam się rozciąga jeszcze w piątek, w niedzielę. Achle namówili mnie, ludzie, żebym zrobił, to zrobię. Na Kociewiu, na tej samej wiosce, gdzie był pierwszy Ciemnogród.
Na Kociewiu. No właśnie, to chyba trzeba zrobić jakoś. A może byśmy na tym Ciemnogrodzie, tylko ja nie wiem, czy ja będę, bo jakieś urlopy mam. Coś wymyślimy. Coś ciekawego się tam pojawi, a my na pewno kamery wyślemy, jak
pan
Wojciech.
Pan wie, że ja jestem samodzielny i se daję radę świetnie.
No przecież, no przecież.
To była do zobaczenia. Ciemnogrodu.
Reklama, co tu jest? Reklama Ciemnogrodu. Dobra, to była reklama Ciemnogrodu.
To była reklama Ciemnogrodu. Na was grałem na szybko, proszę pana.
O, proszę bardzo, jest wszystko. Wszystkiego dobrego, jak to pan mówi na koniec. Bye.
Bye. Ciemnogród. Zapraszam państwa na imprezę w mojej wiosce. Tydzień po zamknięciu Jarmarku Dominikańskiego, 22 sierpnia w mojej wiosce stawiam scenę, stawiam zespoły na tej scenie, stawiam zabawę w remizie do białego rana, stawiam radio, postawię jeszcze fajerwerki, robimy imprezę taką samą jak 30 lat temu z moim ojcem zrobiliśmy w tym samym miejscu. Kto wtedy był, to trafi. Moja wioska, Osiek koło Skurcza, Ciemnogród, po 30 latach impreza urodzinowa, pan Cejrowski wszystko stawi.